Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd przedłuża obowiązywanie restrykcji związanych z walką z pandemią koronawirusa.
W czwartek zapadła decyzja m.in. o przesunięciu egzaminów maturalnego i ósmoklasisty. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Do 19 kwietnia przedłużone zostają zasady dotyczące dystansu społecznego. Chodzi o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości od drugiej osoby, zamknięcie sklepów innych niż spożywcze, teatrów i kin oraz zakaz wychodzenia osób nieletnich bez dorosłego. Dotyczy to także ograniczenia udziału w nabożeństwach religijnych. Z kolei do 26 kwietnia potrwa zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, zamknięcie granic, sanitarne kontrole graniczne oraz obowiązkowa kwarantanna osób powracających do kraju z zagranicy. Do odwołania będą obowiązywać ograniczenia imprez masowych. Wprowadzone przez nas obostrzenia działają dobrze, dlatego zasadne jest ich przedłużenie, wskazał premier Mateusz Morawiecki.
Z pokorą trzeba powiedzieć, że nie wiemy, jak będzie przebiegała ta, mówią fachowcy, trajektoria rozwoju epidemii, czyli krzywa wzrostu zachorowań. Dlatego w takiej cichości z umiarem jednak cały czas staramy się dopasowywać poszczególne regulacje i obostrzenia do tego stanu zagrożenia epidemicznego, w którym się znajdujemy. Nie oznacza to również, że to są już ostatnie tygodnie takiego naszego funkcjonowania. Te daty, które podałem, być może obostrzenia będą obowiązywać dalej.
Rząd podjął także decyzję o przesunięciu egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasisty. Odbędą się one najwcześniej w czerwcu. Z kolei od 16 kwietnia, czyli przyszłego czwartku, będzie obowiązywać nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. O szczegółach mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.
To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej. Chciałbym prosić o to i apelować. Niech te święta będą świętami życia, nowego życia, świętami nadziei. W związku z tym spędźmy je w gronie najbliższych. Nie kontaktujmy się, nie odwiedzajmy się wzajemnie.
Po świętach zaprezentowany ma zostać plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Plan ten według zapowiedzi premiera jest bardzo logiczny, uporządkowany i przedyskutowany z ekspertami. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Zwolnienie wszystkich przedsiębiorców ze składek ZUS to jedna z propozycji zmian w tarczy antykryzysowej, o które postuluje prezydent Polski.
Andrzej Duda rozmawiał na ten temat w czwartek z premierem Mateuszem Morawieckim i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Wcześniej prezydent powołał też szefową resortu rozwoju na funkcję wicepremiera.
Epidemia koronawirusa stawia przed nami nowe wyzwania. Musimy na nie reagować. Dlatego proponuję kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców, powiedział Andrzej Duda.
Prezydent chce zwolnienia wszystkich przedsiębiorców ze składek ZUS-u na 3 miesiące. Postulat ten spotkał się z akceptacją szefa rządu.
Andrzej Duda proponuje też objęcie tarczą antykryzysową przedsiębiorców, którzy zaczęli działalność przed 1 dniem marca.
To efekt przede wszystkim spotkań, które odbyłem w ostatnim czasie i konsultacji, które zostały przeprowadzone po pierwsze z internautami, dlatego że cały szereg pytań różnego rodzaju i kwestii był poruszonych w pytaniach, które postawili mi internauci przed ostatnim spotkaniem Q&A na Facebooku i między innymi była tam poruszona kwestia dotycząca tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 marca tego roku. Przecież zainwestowali w nią, tymczasem nie byli jak do tej pory objęci w ogóle przepisami, które nazywamy tarczą antykryzysową.
Prezydent Andrzej Duda zaapelował też do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Izby w celu rozpatrzenia tzw. tarczy 2.0. Przepisy przyjął w nocy z środy na czwartek Sejm.
Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że Izba Wyższa Parlamentu zbierze się 15 i 16 kwietnia.
Przypomnijmy, ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie wakacji składkowych dla firm zatrudniających do 49 osób, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm oraz zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem.
Rozpoczęła się produkcja polskiego testu na koronawirusa, poinformował przewodniczący porozumienia, były już wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.
Polityk przekazał, że decyzja w tej sprawie była ostatnią, jaką podpisał na stanowisku szefa resortu nauki.
Poseł Jarosław Gowin podkreślił, że przekazał Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk środki na produkcję pierwszych 100 tysięcy testów na obecność koronawirusa.
Ostatnią decyzją, jaką podpisałem jako minister nauki, jest decyzja o sfinansowaniu produkcji polskiego testu na koronawirusa. To jest wielki sukces polskich naukowców, wielki sukces Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Instytut będzie tygodniowo w stanie produkować 150 tysięcy takich testów. Ta produkcja już się rozpoczyna.
Szef porozumienia przypomniał też, że był pierwszym politykiem, który mówił o potrzebie przygotowania drugiej fazy walki z epidemią. Jego zdaniem musi ona polegać na stopniowym wychodzeniu ze stanu izolacji i zamrażania gospodarki.
Zadania przygotowania planu drugiej fazy walki z epidemią podjął się z ramienia tej formacji poseł Andrzej Sośnierz, były szef NFZ.
Plan składa się z kilku istotnych etapów. Pierwsze to identyfikacja wirusa. To jest najważniejsze zadanie, od którego trzeba zacząć. Czyli powinniśmy skupić się na tym, żeby wyłowić wszystkie osoby, które są zakażone, czyli również chorych, jak i osoby, które są bezobjawowymi nosicielami. Musimy wykrywać wszystkie zakażenia i wszystkie kontakty osoby zakażonej, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki.
Poseł Andrzej Sośnierz mówił też, że należy zwiększyć wydajność laboratoriów, aby wykonywać dziesiątki tysięcy testów dziennie.
Do tej pory COVID-19 wykryto u ponad 5570 osób. Zmarły 174. Dobrą informacją jest to, że mamy już prawie 300 tak zwanych ozdrowieńców.
W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy obchody Tryduum Paschalnego. Tego dnia wspominaliśmy ustanowienie przez Chrystusa Eucharystii i kapłaństwa.
W tym roku z powodu pandemii Konferencja Episkopatu Polski zachęca do duchowego uczestnictwa w uroczystościach świąt wielkanocnych. Pomocne są transmisje w radiu, telewizji i internecie.
Za pośrednictwem Radia Maryja jego słuchacze w Wielki Czwartek mogli uczestniczyć we mszy świętej Krzyżma sprawowanej w Katedrze Świętych Janów w Toruniu.
Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. W homilii podkreślił, że w obecnym czasie epidemii powinniśmy pamiętać, że zjednoczeni z Panem nigdy nie jesteśmy sami.
Moi drodzy, możliwe, że te szczególne Eucharystie, które przeżywamy w ogromnym osamotnieniu i wyciszeniu oraz czas przeżyty przez nas na adoracji eucharystycznej, staną się zaczynem odnowy naszej posługi w diecezjach, w parafii, w różnych wspólnotach. W tym doświadczeniu wiary nie idziemy i nie możemy iść w pojedynkę, każdy zdany tylko na siebie. Jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy wspólnotą najpierw z Bogiem, a następnie tej braterskiej, między sobą. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno ciało, którego On jest głową.
Podczas Eucharystii ksiądz biskup Wiesław Śmigiel poświęcił oleje przeznaczone do udzielania sakramentów. Jednak tradycyjne w Wielki Czwartek odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w innym terminie po ustaniu epidemii.
Przeniesienie mszy świętej Krzyżma na inny termin umożliwił w tym roku Watykan. Sam ojciec święty Franciszek po raz pierwszy nie sprawował uroczystej mszy świętej Krzyżma. Przewodniczył zaś mszy Wieczerzy Pańskiej w bazylice świętego Piotra w Watykanie.
W homilii papież przypomniał, że aby wejść do Królestwa Bożego trzeba przyjmować Eucharystię i służyć. Dziękując Bogu za dar kapłaństwa, ojciec święty wspomniał m.in. tych kapłanów, którzy zmarli podczas pandemii.
Kapłani ofiarują swoje życie dla Pana. Kapłani, którzy są sługami w tych dniach, ponad 60 kapłanów tutaj we Włoszech, którzy ofiarowali swoje życie służąc chorym, tak samo lekarze, kapłani, którzy służąc oddali swoje życie.
W trakcie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej ze względu na pandemię nie odbył się obrzęd obmycia nóg. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Wcześniej za pośrednictwem tych toruńskich mediów odbiorcy mogli duchowo uczestniczyć w modlitwie m.in. koronką do Bożego Miłosierdzia.
Rozważania modlitewne w intencji kapłanów oraz nowych, licznych i świętych powołań wygłosił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Panie Jezu, kapłaństwo przechodzi obecnie w świecie i w naszej ojczyźnie szczególnie przez czas ciemności, przez czas kamienowania. Wielu kapłanów jest poranionych również przez zgorszenia niektórych z Twoich uczniów, jest zdezorientowanych nieustającym kwestionowaniem sensu ich kapłaństwa. Może niejedni przeżywają pokusę, by zrezygnować i wszystko zostawić. Może nie wytrzymują tego nacisku, bądź naszą mocą.
Transmisja została przeprowadzona z toruńskiego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Zakończyła się 7. edycja akcji Misjonarz na Post. Za polskich misjonarzy modliło się ponad 46 tysięcy osób. To 12 tysięcy więcej niż rok temu.
Tegoroczna akcja ze względu na pandemię koronawirusa miała wyjątkowy charakter. Wsparcie duchowe obejmowało nie tylko codzienne obowiązki misjonarzy, ale przede wszystkim kryzysową sytuację w krajach misyjnych.
Na misjach zagranicznych posługuje obecnie blisko 2 tysiące polskich misjonarzy. W tym roku statystycznie za jednego z nich modliły się 24 osoby.
Zofia Kędziora, koordynator akcji Misjonarz na Post, zachęca do dalszej modlitwy pomimo zakończenia akcji.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w tym roku w akcję Misjonarz na Post. Nasza akcja dobiegła końca, ponieważ Wielki Post dobiegł końca. Zachęcam do tego, żeby modlić się za misję przez cały rok. Można to zrobić na przykład zapisując się do grona przyjaciół misji. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie misyjne.pl. Tam można się zapisać i modlić się za tę misję, do czego zachęcamy oczywiście wszystkie osoby, które w tym roku brały udział w tej akcji. I mamy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku na 8. edycji akcji Misjonarz na Post.
Uczestnicy corocznej akcji Misjonarz na Post decydują się na różne formy jej wsparcia. Między innymi więcej się modlą, rozważają Słowo Boże i ofiarowują w intencjach misjonarzy swoje cierpienie.
Honorowy patronat nad akcją objął m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, patronat medialny, m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
I tą informacją kończymy wiadomości na naszej antenie.